W audycji Za Orbitą witają Was Katarzyna Klimek
i Jakub Tokarek.
A proszę bardzo, zaczynaj, Kuba.
Dobra, dziś na warsztat zajmiemy się fragmentami historii astronomii, tak jak już zapowiedzieliśmy na fanpage'u. Jak w przeszłości ludzie poznawali kosmos i co o nim sądzili? Na początku przyjrzyjmy się postrzeganiu miejsca Ziemi w kosmosie. Od kilku wieków wiemy, że Ziemia krąży wokół Słońca, jednak to nie Kopernik wpadł na ten pomysł pierwszy.
W starożytności powstały dwie koncepcje modelu Układu Słonecznego, geocentryczna.
I to najbardziej znana jest wersja Ptolemeusza z II wieku
i
naszej ery.
Heliocentryczna.
Ten wymyślił Arystrach, Samos w III wieku przed Chrystusem, czyli wcześniej.
Greckim astronom potrzebny był dobry model, który dokładnie opisywał ruch planet.
Czyli wtedy opisywano to wędrujące gwiazdy.
I tu wygrywał model geocentryczny. Podstawą modelu była Ziemia w centrum i obiegające ją Słońce, Księżyc i planety. I idealną figurą geometryczną było koło.
Ponieważ jednak Słońce znajduje się w centrum naszego układu, model wprowadzał mechanizmy, które pozwalały pasować do obserwacji. I najważniejszym z nich były epicykle. Chodziło o to, że planeta nie poruszała się po samej kołowej orbicie, lecz po tym właśnie epicyklu, czyli takim dodatkowym kole zamontowanym na głównej orbicie wokół ziemskiej.
Skończyła się starożytność, potem nastało średniowiecze. Model geocentryczny popierał biblijne wyobrażenia o Ziemi w centrum kosmosu. Z biegiem czasu obserwacje były coraz o to dogładniejsze. Model powiększał się o kolejne epicykle, ich liczba nawet dochodziła do 100.
I pod koniec średniowiecza pojawia się Mikołaj Kopernik i przedstawia swój model heliocentryczny. Jednak przez prawie 70 lat ciężko było nakłonić większość naukowców do porzucenia modelu geocentrycznego. Dlaczego? Otóż model Ptolemeusza nadal był prostszy. Kopernik popełnił błąd. Sam był przekonany, że orbity muszą być kołowe. To była ta idealność koła. Aby jego model był zgodny z obserwacjami, musiał wprowadzić większą ilość epicykli niż w modelu geocentrycznym.
Do triumfu teorii heliocentrycznej przyczyniło się dwóch ludzi. Johannes Kepler wydedukował trzy prawa rządzące ruchem planet wokół Słońca, zwana na jego cześć prawami Keplera. Pierwsze z nich mówi, że planety poruszają się nie po okręgach, lecz po elipsach. To rozwiązywało problem Kopernika z epicyklami.
Nawiasem mówiąc, w swoich obliczeniach Kepler badał różne kształty orbit. Jajowate, pętle i inne dziwne kształty. Prawdziwy kształt, czyli elipsy, sprawdził dopiero po wielu nieudanych próbach. Sądził po prostu, że jacyś astronomowie w przeszłości już musieli sprawdzić elipsy i wykluczyć je. Nie przypuszczał, że astronomowie...
Nikt na to nie wpadnie.
Tak, nikt na to nie wpadnie.
Drugim naukowcem był Galileusz, który jako jeden z pierwszych badał niebo przy pomocy teleskopu. Zaobserwował on na przykład fazy Wenus, możliwe do wyjaśnienia tylko w modelu heliocentrycznym. Odkrył także księżyca Jowisza, pokazał przez porównanie, że tak jak małe księżyce obiegają dużego Jowisza, tak i planety wraz z Ziemią obiegają Słońce.
Zapraszamy na Animal Style Beneficjary. I painted up slow. But now it's just a ritual. I didn't want the captain's role, but I'll steer us over highs and lows. It's common though, but for you it's individual, and that makes me hysterical. I'm never gonna let you go. My body's gone cold, my body's gone cold, and I'm
time. With me, I'm just an animal. Can you realize? My head's up in a carnival.
On Jubilee Street, there was a girl named Bee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now, I'm too scared. I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Yeah, they ought to practice just what they preach, those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain, and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Street. Look at me now. Problem was, she had a little black book, and my name was written on every page. Well, a girl's gotta make ends meet, even down Jubilee Street. Out of place and time, and over the hill, and out of my mind on Jubilee Street. I ought to practice what I preach. These days I go downtown in my tie and tails. I got a fetus on a leash. I beyond recriminations. The curtains are shut. The furniture is gone. I'm transforming. I'm vibrating. I'm glowing. I'm flying. Look at me now. I'm flying. Look at me now.
Przenosimy się teraz z początku renesansu na przełom XVIII i XIX wieku. Powstała wtedy reguła Titusa Bodego, która opisywała odległości poszczególnych planet od Słońca za pomocą bardzo prostego wzoru matematycznego, do którego wstawiano kolejne potęgi liczby 2. Tak więc na przykład dla Ziemi przypisano 2, dla Marsa 4. Odkrycie było ciekawe, niepowiązane w żaden sposób ze znanymi już prawami grawitacji Newtona. Działało dla wszystkich znanych planet, a po odkryciu Urana okazało się, że on spełnia tą tajemniczą regułę.
Był tylko jeden zasadniczy problem. Brakowało planety pomiędzy Marsem, który jest 4, czyli 2 do potęgi drugiej, a Jowiszem, któremu przypisano 2 do potęgi czwartej. Wierzono, że planeta przypisana do liczby 2 do potęgi trzeciej nie została jeszcze zaobserwowana. Z reguły wynikało, że powinna znajdować się w prawie odległości prawie 3 razy większej niż Ziemia od Słońca. Rozpoczęto więc zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Grupa 24 astronomów zawiązała Himmel Polizei, policję nieba. Każdy z nich miał za zadanie monitorować przypisany sobie fragment nieba.
Jednak poszukiwany obiekt odkrył astronom nienależący do Policji Nieba i był nim Włoch Giuseppe Piazzi. 1 stycznia 1801 roku po raz pierwszy obserwuje on przemieszczający się po niebie obiekt, który nazywa CERC. Wszyscy się cieszą, bo znaleziono 8 planetę Układu Słonecznego. Nie znano wtedy jeszcze Neptuna.
Po niecałym miesiącu obserwacji nowa planeta znika w blasku Słońca. No, ruch wszystkich obiektów na niebie. Astronomowie z niecierpliwością oczekują jej pojawienia się po drugiej stronie, już wyjściu z blasku. Niestety ówczesne metody wyznaczenia orbity były niezbyt doskonałe i Ceres zostaje zgubiona. Na pomoc przybywa człowiek, który już ze swojego życia został nazwany księciem matematyków. 24-letni wówczas Karl Friedrich Gauss wymyślił i zastosował metodę wyliczania orbity z tylko 3 obserwacji, która obecnie jest nazywana metodą Gaussa. I ta metoda była tak doskonała, że
udało się odnaleźć Ceres?
Tak.
Tak, udało się odnaleźć tą Ceres, jednak niespodzianką było znalezienie podobnej odległości od Słońca, najpierw 3 kolejnych, a później dziesiątek i setek obiektów. To za duża ilość jak na planety. Zostały one zdegradowane do poziomu planetoid, asteroid. Początkowo uważano, że jest to gruz pozostały po zniszczeniu większej planety, która powinna się tam znajdować. Obecnie jednak wiadomo, że jest to raczej nieudana planeta, która nie zdołała się po prostu uformować.
I w tym miejscu teraz znajduje się pas planetoid i to są setki tysięcy obiektów, uczeni przypuszczają, że to jest nawet 700 tysięcy drobnych, większych lub mniejszych kamyków i właśnie Ceres jest z nich największa. A teraz na antenie radia zagości Overtime Jessie Ware.
Let me see.
Wysłuchaliście właśnie Tarantino Julii Marcel, a my powoli wracamy sobie do naszej audycji Za Orbitą. Kolejny przystanek w trakcie naszej podróży to koniec XIX wieku. Świat nauki czuje się spełniony. Odkryto prawa rządzące elektrycznością, magnetyzmem, termodynamiką, dzięki czemu powstały pierwsze urządzenia elektryczne, te żarówki, samochody. W świecie wiele do powiedzenia ma Lord Kelvin. Wielki naukowiec, szef Towarzystwa Królewskiego, czyli takiej Akademii Nauk, która się znajduje w Wielkiej Brytanii. Panuje przekonanie, że większość praw fizyki została już odkryta i zbadana, i zostały do odkrycia jeszcze niewielkie detale.
Jednym z problemów ówczesnej nauki było oszacowanie wieku Ziemi. Problem to jest w sumie mało powiedziane. Dyskusje na ten temat towarzyszyły wielkie kłótnie. Spójrzmy bliżej. Z jednej strony geologowie badający warstwy osadów w dolinach rzek i znajdujące się tam skamieliny szacowali wiek Ziemi na kilkaset milionów lat. Z drugiej strony ówczesne modele Słońca pozwalały mu świecić dużo mniejszy okres czasu.
No a nie może istnieć Ziemia bez Słońca. A gdyby energia Słońca powstawała ze spalania węgla, który był wtedy znany, że to jest znany proces, to powinien całe Słońce wypalić się w przeciągu kilku tysięcy lat.
I to był czas zgodny z tym, co ówcześnie postulował Kościół katolicki w ramach biblijnego stworzenia świata.
Lord Kelvin, żeby wydłużyć istnienie Słońca, zaproponował natomiast mechanizm, który zamieniał energię grawitacyjną na ciepło. Czyli tak jakby Słońce się kurczyło i z tego było ciepło. I ten mechanizm, zwany mechanizmem Kelvina Helmholtza, pozwalał Słońcu żyć przez około 20 milionów lat.
Niestety była to zbyt duża niezgodność. Nie mogła istnieć dłużej niż Słońce, jak wspomniałeś wcześniej. Lord Kelvin publicznie krytykował geologów i próbował dowodzić, że ich wyliczenia są błędne. Jednak ostatecznie okazało się, że to on się właśnie mylił. Na początku XX wieku pojawiają się nowe odkrycia, nowe teorie, takie jak mechanika kwantowa czy teoria grawitacji Einsteina. Przekonanie o końcu praw fizyki upada.
Naukowcy uzmysławiają sobie, że to, co do tej pory dokonali, to kropla w morzu praw fizyki. Ale wracając do tematu energii Słońca, wyjaśniła tutaj rzecz właśnie mechanika kwantowa. Źródłem energii na Słońcu są reakcje termojądrowe, łączenie się pojedynczych jąder wodoru w cięższe jądra helu i jeszcze zastosowanie wzoru Einsteina MC kwadrat, czyli brakująca masa występująca w tej reakcji zamienia nam się w energię. I ta energia właśnie jest dużo większa niż w pozostałych modelach. Dzięki czemu Słońce może świecić przez wiele miliardów lat.
Dokładniej mówiąc, świeci już jakieś 5 miliardów, a będzie żyć jeszcze kolejne 5.
Teraz będziecie mogli posłuchać sobie Back in the Water Heaven. You're begging and raining over your head, begging the deep over things unsaid. Back in the water, we're back in the water. I'm leaving a last call for your heart, begging for so long, won't you come? Back in the water, we're back in the water. The night fell slowly on our glory days. I lie awake to see you fade away. You're without a trace. And when you're hiding on the water, I'll be waiting till you're ready for my love. When you wash away sorrow, I'll be right here till you're ready for the road. 'Cause I won't go with you, cause I won't go. And all your fears, what took away your faith from here? Back in the water, back in the water. I'm waiting for so long, won't you hide? Trading your darkness for the light. Back in the water, back in the water. The night fell slowly on our glory days. And when your heart waiting till you're ready
show. I see your dark lights in the room. I find the stream that pulls you under. Not anymore, 'cause I will go with you. I will go with you. I will go with you. 'Cause I will go to win your heart and on the water. 'Cause I will go with you. I will go with you. I will go with you. 'Cause I will go.
XX wieku znamy 8 planet Układu Słonecznego.
I kilkaset planetoid.
Wiemy już, dlaczego Słońce świeci i rozumiemy, że inne gwiazdy są podobne do Słońca. Natomiast nie wiemy jeszcze, jak duży jest nasz Wszechświat i co się na niego składa.
Rzeczą pewną było to, że znajdujemy się w składowisku gwiazd zwanym galaktyką.
Pisane przez duże G.
Tak. Oprócz gwiazd obserwowano również inne twory. Były gromady gwiazd otwarte, składające się z maksymalnie kilkudziesięciu gwiazd i gromady kuliste, składające się z tysięcy gwiazd. Były mgławice, rozmyte twory o różnych kształtach, niektóre z nich z powodu kształtu właśnie nazywane spiralnymi.
W owym czasie ścierały się ze sobą dwa poglądy. Pierwszy mówił, że Wszechświat ogranicza się do galaktyki, a wszystkie gwiazdy, gromady i mgławice należą do niego. Drugi natomiast głosił, że niektóre z mgławic są podobne do naszej galaktyki. Było to tak zwany model wyspowego Wszechświata. Galaktyki jak wyspy pośród oceanu pustki.
W 1920 roku odbyła się wielka dyskusja astronomiczna, która przeszła do historii astronomii pod nazwą Wielkiej Debaty. Sprawa była naprawdę poważna, gdyż gra toczyła się o rozmiar pojmowanego kosmosu. Była różnica pomiędzy samą galaktyką a tworem wielokrotnie większym od niej.
Z jednej strony stał Harlow Shapley, głoszący, że mgławice spiralne muszą być częścią naszej galaktyki, ponieważ niemożliwym jest, aby istniały obserwowane w nich supernowe, twory tak jasne, że przyćmiewają swoją jasnością całe mgławice.
Z drugiej strony Herbert Curtis twierdził, że jest mało prawdopodobne, że pojawienie się gwiazd nowych, to jest pojaśnienia gwiazd, jednak nie tak jasne jak supernowe, że te nowe obserwujemy częściej właśnie w specyficznych obszarach, czyli owych mgławicach, a nie są rozłożone jednorodno na całym niebie w naszej galaktyce.
Dyskusja trwała wiele godzin i była bardzo zacięta. Żaden z astronomów nie przekonał przeciwnika do swoich racji. Natomiast rozwiązanie problemu pojawiło się już 3 lata później. Edmund Hubble, wykorzystując największy wówczas teleskop na Ziemi, obserwował mgławice Andromedy, najjaśniejszej z mgławic spiralnych. Znalazł na zdjęciach specyficzny typ gwiazd zmiennych Cefeidy, które w dość prosty sposób pozwalały na oszacowanie odległości jedynie na podstawie ich jasności i czasu zmian.
I wyznaczona przez niego odległość wielokrotnie przewyższała rozmiary naszej galaktyki i dowiodła, że przynajmniej część z owych mgławic są tworami podobnymi do naszej Drogi Mlecznej. Okazało się ostatecznie też, że istnieją dwa rodzaje Cefeid i Hubble w swoich szacowaniach pomylił się jeszcze dwukrotnie, o dwukrotnie za małą odległość podał do tej galaktyki. Teraz posłuchajcie utworu Lost in Hollywood zespołu System of a Down.
Trust in Hollywood. Santa Monica Boulevard.
Wracamy do audycji Za Orbitą. 8 lat po zrozumieniu, że nasz wszechświat nie ogranicza się jedynie do Drogi Mlecznej, rozpoczęła się era radioastronomii. Podobnie jak w przypadku odkrycia Ceres, wielkie odkrycie wyszło obok zakrojonych na większą skalę obserwacji astronomicznych.
W 1931 roku inżynier Karl Jański, pracując dla laboratoriów Bella, ogromnej wówczas firmy telekomunikacyjnej, gdybyśmy chcieli ją porównać do jakiejś współczesnej firmy, to mogło być na przykład to Apple albo Nokia. W każdym razie w tych laboratoriach Karl miał zadanie zbadać, co zakłóca transatlantyckie połączenia radiowe. Zaobserwował powtarzalne źródło sygnału radiowego, pojawiające się co około 24 godziny.
Z początku myślał, że udało mu się zaobserwować to, czego już od 30 lat szukali astronomowie, czyli radiowego sygnału ze Słońca. Były jednak dwa problemy. Sygnał nie pochodził z kierunku Słońca, to był poważny problem. A drugie, że okres właśnie po dokładniejszym zbadaniu to był nie 24 godziny, a 23 godziny i 56 minut.
4 minuty to w astronomii sporo raz dużo, aby uznać za błąd statystyczny.
Skonsultował więc swoje odkrycie ze znajomym astronomem.
Ten od razu wiedział, skąd pochodzi ta różnica. 4 minut. Jest to charakterystyczny czas obrotu wszystkich stałych obiektów na niebie, tak jak gwiazdy czy mgławice. Jednak co mogłoby być tak silnym źródłem, że mogło być obserwowane z przestrzeni poza Układem Słonecznym?
Ostatecznie zidentyfikowano, że ten sygnał pochodzi z centrum naszej galaktyki, znajdującego się w gwiazdozbiorze Strzelca. Odpowiedzialna za to jest supermasywna czarna dziura oraz otaczający ją dysk gazowo-pyłowy i pole magnetyczne. A wracając do Karla Jańskiego, to na jego cześć jednostki właśnie używane do oznaczania siły sygnału radiowego są nazywane jańskimi, ponieważ klasyczna jednostka, jaką jest watt, 1 watt, jest dużo za duża do opisu energii, którą zbiera się radioastronomii. Porównując wata, watt to jest około, jeżeli przeliczać, milion, milionów, milionów, milionów jańskich.
4 razy. Z radioastronomią związana jest jeszcze taka ciekawostka, że na trzecim najsilniejszym źródłem radiowym na niebie byłby telefon komórkowy umieszczony na Księżycu. Spróbuję sobie więc teraz uświadomić, jak słabe sygnały odbierają teleskopy.
Było też...
Radioteleskopy.
Radioteleskopy. Ja, będąc na studiach astronomicznych, jest taka anegdota, która mówi, że energia zebrana przez wszystkie radioteleskopy na Ziemi w czasie ich istnienia nie byłaby w stanie podgrzać, teraz już nie pamiętam dokładnie, kropli albo szklanki wody o nawet 1 stopień Celsjusza, więc to jest naprawdę mało energii.
biegnie przez mój pokój.
Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie,
a przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez. A każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chce. Końca, ale mówią mi, że już niedługo i że przyszli tylko po to, by za chwilę odejść. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez, a każdy mówi, że mało, musisz więcej niż.
W ostatniej części podróży przez historię astronomię przeniesiemy się do połowy lat 60. Przyjrzymy się kolejnemu wielkiemu odkryciu, które zostało dokonane przez przypadek.
Naukowcy Penzias i Wilson mieli za zadanie przetestować nową antenę i wyłapać wszelkie szumy, które mogłyby zakłócić pracę obserwacyjną. Nie była to klasyczna antena paraboliczna, tak jak talerze satelitarne czy znane z filmów wielkie radioteleskopy, a jednak miała kształt długiego rogu.
W przeszłości takie anteny były dosyć popularne.
W trakcie wyłapywania różnego rodzaju zakłóceń pochodzących głównie z Ziemi, natrafili na jednorodny szum, który zdawał się dochodzić niezależnie od kierunku z całego nieba, jakkolwiek skierowali swoją antenę.
Pierwszym ich przypuszczeniem było, że może wewnątrz rogu znajduje się coś, co zakłóca pracę instrumentu, i znaleźli rodzinę gołębi, a wraz z nimi biały dielektryczny płyn, jak to ładnie bardzo napisali, a były to po prostu odchody gołębi. Po przepędzeniu ptaków i wyczyszczeniu anteny wrócili do testów.
Okazało się jednak, że odbierają nadal ten nieznany sygnał z całego nieba. Sprawdzili ponownie, gołębie nie wróciły. Założyli siatkę, żeby nie mogły wlecieć. A nazwali ten sygnał mikrofalowym promieniowaniem tła. Ich odkrycie okazało się być tak doniosłe, że w 1978 roku obaj panowie otrzymali Nagrodę Nobla. Co więc takiego zaobserwowali?
Dowód na ewolucję Wszechświata. Przez ponad 40 lat na bazie teorii grawitacji Einsteina powstało kilka modeli opisujących Wszechświat oraz jego ewolucję. Teoria dopuszczała zarówno istnienie wszechświata wiecznego i niezmiennego w czasie, tak zwana teoria stanu stacjonarnego, jak i wszechświata ewoluującego, który powstał w wielkim wybuchu.
I właśnie pozostałości po bardzo gorącym okresie w początkowych dziejach wszechświata zaobserwowali Penzias i Wilson. Sygnał przez nich zaobserwowany powstał, gdy gęstość wszechświata spadła tak bardzo, że światło mogło się poruszać bez przeszkód w postaci ciągłego pochłaniania przez materię.
Astronomowie mówią o momencie ostatniego rozproszenia, prawie 400 tysięcy lat po wielkim wybuchu.
Wtedy temperatura Wszechświata wynosiła prawie 3000 stopni Celsjusza. Przez prawie 14 miliardów lat Wszechświat coraz bardziej się rozszerzał i ochładzał. A to, co zaobserwowali właśnie nobliści, ten sygnał, który przez ten czas ochłodził się do temperatury bliskiej zeru bezwzględnemu, około 3 kelwinów. Na tym kończymy dzisiejszą naszą audycję Za orbitą. Mówili dla Was Jakub Tokarek
i Katarzyna Klimek. Do usłyszenia za tydzień.